Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Kościół to rzeczywistość dynamiczna, która zmierza ku wiecznemu Królestwu Bożemu, mówił papież na audiencji ogólnej. Wizyta Franciszka w Turcji będzie mocnym znakiem na drodze budowania jedności, podkreśla prawosławny patriarcha Bartłomiej I. Kościół na Filipinach ogłosił rok ubogich. 26 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Pielgrzymowanie ludu Bożego to kolejny temat eklezjologiczny, jaki podjął papież podczas audiencji ogólnej. W katechezie Franciszek przypomniał, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, będącą celem samym w sobie, lecz wspólnotą wędrującą przez wieki ku wiecznemu Królestwu. Mówił też o tym do Polaków.
Cari fratelli e sorelle polacchi.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypomniała nam, że wraz z całą wspólnotą Kościoła zdążamy do nowego nieba i nowej ziemi. Niech nasze życie będzie świadectwem, że w perspektywie tych rzeczywistości już tu na ziemi, w naszych sercach, wzrasta Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech wszystkich buduje nasza ufność pokładana w Bogu i nadzieja. Z serca wam błogosławię.
Franciszek poprosił też o modlitwę w intencji jego pielgrzymki do Turcji.
Jak wiecie, od najbliższego piątku do niedzieli udam się do Turcji w ramach podróży apostolskiej. Zachęcam wszystkich do modlitwy, aby ta wizyta Piotra u brata Andrzeja przyniosła owoce pokoju, szczerego dialogu między religiami i zgody w narodzie tureckim.
Daty jeszcze nie znamy, ale jestem pewny, że nadejdzie dzień, kiedy wspólnie oddamy chwałę Bogu, spożywając ten sam chleb i pijąc z tego samego kielicha. Przed papieską wizytą w Turcji mówi o tym prawosławny patriarcha Bartłomiej I. Jako przykład stopniowego zbliżania się do pełnej jedności wskazuje między innymi swą obecność na inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka, co nastąpiło po raz pierwszy od czasu podziału. Te znaki nie zależą jednak od ludzkiej małości, ale są dziełem Ducha Świętego, który prowadzi nas za rękę, podkreśla ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Przyznaje też, że Wschód bardzo dobrze przyjął fakt, iż Franciszek mocno podkreśla, że przede wszystkim jest biskupem Rzymu.
Bartłomiej I wyraża zarazem nadzieję, że papieska wizyta w Turcji będzie mocnym znakiem na drodze dalszego budowania jedności. Przypomina wiele elementów łączących oba kościoły. Łączy nas wiara apostolska. Nie jesteśmy różnymi religiami. Jesteśmy braćmi, którzy w ciągu drogi zgubili się, każdy przekonany o tym, że śledzi drogę wyznaczoną przez Pana. Jednak 1000 lat historii wiary, nawet jeśli wśród różnych przeciwności, należy do obu kościołów, podkreśla patriarcha. Wśród ważnych elementów komunii wymienia ponadto Pismo Święte i tradycję, te same sakramenty, oddawanie czci Matce Bożej i Świętym oraz 7 soborów powszechnych. Łączy nas także ogromne pragnienie jedności. Uznajemy się za bratnie kościoły, a radości i smutki drugiej strony stają się naszymi, mówi Bartłomiej I przed spotkaniem z Franciszkiem w czasie jego wizyty w Turcji.
Na 2 miesiące przed papieską wizytą na Filipinach archidiecezja Manili ogłosiła rok ubogich. Jego otwarcie zbiegnie się z początkiem Adwentu i ma na celu uwrażliwienie opinii społecznej na rosnący w tym wyspiarskim kraju problem ubóstwa i konieczność większego zaangażowania ochrzczonych w pomoc potrzebującym.
Pamiętając o tym, że Jezus urodził się w stajni, a w czasie swej działalności zawsze wychodził do ubogich i potrzebujących, chcemy tak jak On być bardziej wrażliwi na ich potrzeby, podkreśla ksiądz Luke Mortgat, odpowiedzialny za organizację Manilskiego Roku Ubogich. Informuje on, że charytatywno-modlitewne inicjatywy organizowane będą nie tylko w parafiach i ośrodkach duszpasterskich, ale także w szkołach, zakładach pracy i wszędzie tam, gdzie są ludzie ochrzczeni. Do włączenia się w inicjatywę zaproszono szczególnie zakony i zgromadzenia pracujące na terenie archidiecezji Manili, a także różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy o wczorajszej wizycie Ojca Świętego w Europarlamencie w Strasburgu. Wywiad przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie. Tym razem my jesteśmy gośćmi w pana biurze w parlamencie.
Witam bardzo serdecznie. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że osoba, która zbliża się do parlamentu w dniu dzisiejszym, widzi z daleka flagi łopoczące na wietrze, na wysokich masztach. Na pierwszym maszcie po prawej stronie wisi flaga państwa watykańskiego.
Panie pośle, jakie pierwsze wrażenia były pana poszła tuż po wysłuchaniu przemówienia tutaj w parlamencie?
Ja myślę tak, że to chyba nie tylko moje doświadczenie, ale jak rozmawiałem potem z kolegami, to przynajmniej to na sali to się tak bardzo wyraźnie wyczuwało. To ogromne przeżycie, znaczy takie przeżycie i bardzo poruszające wystąpienie. Mieliśmy takie uczucie, które kiedyś zdarzało nam się w czasie wizyt świętego Jana Pawła II, wielkiego. Takie wrażenie uczestniczenia w czymś wielkim, znaczy w czymś ważnym, historycznym.
Papież powiedział o wielu rzeczach, myślę, że też trudnych, i powiedział językiem dosyć prostym. Między innymi mówił, że Europie towarzyszy wizerunek trochę podstarzały, trochę przytłumiony, tak jakby Europa nie miała świeżości do zaproponowania dzisiaj światu.
Z jednej strony papież w takim duchu napomnienia, ale tak życzliwego napomnienia, mówił o tym, że przyjeżdżam tutaj w imieniu bardzo, bardzo wielu ludzi wierzących katolików. Mówię do was polityków i oprócz wielu innych rzeczy, to zwróćcie uwagę na to, że Europa, która zawsze w skali świata była przodująca, była najbardziej dynamiczna, była ożywiająca, była wnosząca coś nowego. Nieprzypadkowo, bo papież oczywiście powiedział, że nieprzypadkowo, ponieważ Europa jednak prezentowała bardzo określony system wartości. I ona, która była taka dynamiczna, taka ożywiająca, taka młoda duchem zawsze, to nagle teraz tak się zestarzała. Ale sformułowanie, którego papież użył, mianowicie dotyczące babci, on to nonna mówi, to bardzo, bardzo włoskie, ładne sformułowanie, ono zawiera w sobie dużo szacunku. Znaczy, to jest taka starsza osoba, którą się szanuje, którą się lubi, która wiele dobrego zrobiła, która już nie ma co prawda sił, która się zestarzała, ale która w dalszym ciągu tak się szanuje, bo to nie jest porównanie przywołujące jakiegoś niedołężnego starca, prawda? Tylko babcia. Babcia, którą się lubi, którą się szanuje, ale prawdę mówiąc, niczego się już więcej od niej nie oczekuje, takiegoś nowatorskiego, bo wiadomo, że ona już po prostu sił nie ma. I to powiedzenie politykom, słuchajcie, straciliście impet. Europa traci impet, traci tempo, traci dynamikę i zaczyna być właśnie taką babcią. To bardzo barwne, takie ładne sformułowanie, niepozbawione sympatii, bo to jest ważne. No to nie ma takiej pogardy dla Europy. Nie, jest sympatia, ale taka życzliwa sympatia z troską. Taka, no słuchajcie, no, jeżeli to tak ma być, to no, wszystkiego najlepszego, ale to nic dobrego nie wróży.
Papież dziś nie mówił o polityce, nie mówił o ekonomii, nie mówił o gospodarce, czyli o tym, o czym bardzo często mówi się na sali plenarnej. Mówił natomiast o pewnej chorobie. Mówił, że jedną z najczęstszych chorób, jakie dostrzega w Europie, jest dzisiaj samotność.
Ja bym się nie zgodził z tym twierdzeniem, że papież nie do końca mówił o gospodarce, o sprawach społecznych i politycznych. On mówił o tych sprawach, ale z perspektywy człowieka. Znaczy nie mówił z perspektywy eksperta, polityka, głowy państwa watykańskiego. On mówił z perspektywy człowieka. Jak człowiek, jak ludzie, jak patrzą na te zjawiska, jak one ich dotykają. Mówił o globalizacji, mówił o trudnych wynikających z tego sprawach, mówił o władzy różnego typu wielkich podmiotów finansowych i gospodarczych. Mówił o braku zainteresowania ludźmi najbiedniejszymi, o tym, że to jest zjawisko patologiczne. I w związku z czym, ja mogę powiedzieć, on mówił o polityce, ale mówi tak o polityce, jak ludzie mówią w rodzinie. Znaczy to jest rozmowa o polityce, nie o partiach politycznych, tylko to jest rozmowa o sprawach. Znaczy co się dzieje wokół mnie. Mówił o ochronie środowiska, mówił o tym, że brak zrozumienia dla godności człowieka powoduje, że godność rozumie się w dosyć sposób taki instrumentalny. I ona nie stanowi wartości, tylko stanowi jakieś takie usprawiedliwienie dla niektórych rzeczy. Ja myślę, że wtedy, kiedy on zaczął mówić właśnie o samotności, to nabrało takiego rysu niezwykle praktycznego, takiego rysu rzeczywistego, bo gdyby zaczął mówić o alienacji jednostki, prawda, albo mówił o tym, że procesy społeczne powodują i tak dalej. Nie, on mówił o tym, że jedną z największych trudności jest samotność, ale za chwilę powiedział, czyja samotność? Powiedział o samotność ludzi biednych. Mówił o samotności ludzi starych, ludzi zaniedbanych, ludzi pozostawionych, ludzi chorych, ale za chwilę powiedział o samotności imigrantów. Imigranci też są samotni, oni tu przyjeżdżają, szukają pomocy, szukają ratunku i nie napotykają na pomoc. I w gruncie rzeczy oni są samotni, znaczy samotni nie w sensie nawet indywidualnym, znaczy, że jako każdy z nich, każda osoba, ale może być tak, że całe rodziny są samotne. Pozostawienie kogoś bez pomocy, czy to jest jednostka, czy to jest rodzina, czy to jest grupa społeczna, no powoduje, że ona jest osamotniona. Nie jest samotna w rozumieniu uczucia samotności. Nie zawsze to dotyczy. Ona jest samotna w sensie osamotniona, pozostawiona, niezadbana, o którą się nikt nie troszczy. Ona jest po prostu w tym świecie samotna i zagubiona. Problem nie dotyczy samych mechanizmów gospodarczych. Problem dotyczy tego, co z tego wynika. Znaczy, jaki jest skutek dla ludzi, dla człowieka, dla rodziny i tak dalej.
Powiedział nawet, łącząc swoją refleksję o samotności, o egoistycznym stylu życia. Czy to nie jest to, co staje się produktem ubocznym dobrych w sumie i skierowanych ku człowiekowi działań instytucji europejskich?
On też mówił o radykalnym konsumpcjonizmie. To jest jakby pokazanie innego sposobu widzenia człowieka i jakby zwrócenie uwagi na to, że nie tyle mówi się o godności osoby ludzkiej, tylko się mówi o tym, że człowiek w sensie jednostki konkretnie zaczyna uważać się za centrum wszystkiego i jakby swoje potrzeby, swoje interesy uważa za najważniejsze. Jakby wszystko podporządkuje swoim interesom. Zresztą Ojciec Święty wyraźnie mówił o tym, że odejście od dobra społecznego, takie właśnie ma skutki. Jeżeli się postawi tylko właśnie na to dobro indywidualne, że ojciec powiedziałbym nawet indywidualistyczne, takiego użył sformułowania, wskazując na to, że tu mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem. To jeżeli tak będziemy myśleli, to w sposób nieunikniony, jeżeli się postawi tylko na własne interesy, to zapomni się o rzeczach zupełnie podstawowych, zapomni się o rodzinie, ale zapomni się o prawdziwej godności człowieka. I mogą z tego się pojawić zjawiska bardzo, bardzo niekorzystne, bo jeżeli i tam w dalszym ciągu jest mowa o tym, że jeżeli zaczniemy myśleć w kategoriach interesów, w kategoriach towaru nabywanego bądź sprzedanego, to wtedy troska o życie człowieka, czy to osoby starszej, niedołężnej, czy to troska o nienarodzonego, po prostu ona przestaje być taka ważna. I teraz pojawia się pytanie, czy jeżeli mamy do czynienia z takim zjawiskiem, czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że ten sposób myślenia przeniesie się na instytucje europejskie, znaczy w ogóle na instytucje i instytucje europejskie. Oczywiście, że jest takie zagrożenie. On to bardzo wyraźnie powiedział, że jeżeli chce się przywrócić, bo to też ważne sformułowanie, kiedy Ojciec Święty mówi o tym, trzeba zrobić wszystko, żeby przywrócić zaufanie do instytucji europejskich. Ojciec Święty nie podważył, znaczy raczej mówił o ojcach Europy. Trzeba wrócić do ich sposobu myślenia, że dla nich instytucje europejskie są pewnym narzędziem. Narzędziem do to, żeby dbać właśnie o godność człowieka, żeby na to zwrócić uwagę. I trzeba przywrócić tym instytucjom wiarygodność. Trzeba przywrócić zaufanie do tych instytucji. Ale jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli naprawdę przywróci się pewien podstawowy sposób myślenia. Inaczej więc trochę się z głowy na nogi postawi pewne rzeczy, jeżeli się zacznie rzeczywiście mówić o godności człowieka w sposób bardzo taki rzeczywisty, praktyczny. I jeżeli godność człowieka będzie osadzona w transcendencji, bo jeżeli ona nie będzie osadzona, to bardzo trudno będzie wszystkim, w tym również instytucjom, realizować rzeczywiście troskę, dbałość o tę godność. Myślę, że osobom, które nie mają tego daru wiary, mają kłopot z przyjęciem do wiadomości transcendentnej genezy godności, to jest im trudniej. Bo oni muszą to z czegoś wyprowadzić. Tak? Tą godność muszą wyprowadzić z jakichś racjonalnych przesłanek. To jest trudne. Natomiast dla osób głęboko wierzących ta antropologia jest czytelna. Ona jest zrozumiała. W związku z czym Ojciec Święty właśnie mówi, daje taką dobrą radę, że to tak naprawdę trzeba wrócić do korzeni. Wtedy się okaże, że pewne rzeczy będą prostsze, czytelniejsze, że będzie szansa na przywrócenie zaufania. Ojciec Święty bardzo pięknie mówi o godności, kiedy nie mówi o godności teoretycznie, tylko mówi o tym, a cóż to za dbanie o godność, kiedy? I tu przykłady idą, prawda? Kiedy nie dba się o ludzi, kiedy się zapomina, kiedy patrzymy na to, że jedni toną, w ogóle nikt o nich nie. Co to za walka o godność, prawda? To jest język bardzo prosty, bardzo czytelny i taki język napominający, że nie wystarczy o tej godności mówić, nie wystarczy ją zapisać w traktatach, nie wystarczy się bez przerwy na nią powoływać, tylko po prostu trzeba to realizować. A żeby to zrealizować, trzeba mieć osadzenie wartości.
Parlament jest instytucją ze wszechmiar świecką, a tak jak pan poseł wspomniał, Ojciec Święty mówił dzisiaj o tym wymiarze transcendentnym i mówił do posłów, którzy nie są w dużej części wierzący, tacy, którzy bardzo często wojują z Kościołem. Ja powiem szczerze, że patrzyłem na twarze siedzących parlamentarzystów różnych opcji i widziałem wielkie zasłuchanie i wielką zadumę, wielkie otwarcie na te słowa. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, czyli jednak mówienie o wierze, mówienie o Bogu, bo papież nie bał się tych słów używać, były czymś, co chyba dotknęło wszystkich siedzących na sali posłów.
Był taki moment, kiedy weszliśmy na salę, kiedy część osób ze środowisk lewackich nagle pojawiła się przybrana w jakieś kolorowe takie ozdoby karnawałowe po to, żeby ostentacyjnie zamanifestować swoje przywiązanie do bardzo określonych grup. I oni weszli na salę i oni tam rozkładali te swoje kolorowe fatałaszki. Patrzyliśmy trochę na nich z politowaniem, bo to wiedzieliśmy, że to trochę jest nie na miejscu po prostu, ale oni chcieli zamanifestować środowiska, które kochają parady. Ja widziałem po bardzo krótkim okresie czasu, że w gruncie rzeczy to wszystko okazało się zupełnie bez sensu i te osoby to odłożyły to na bok. To w ogóle tego nie za bardzo używały, bo to się okazało, że to w ogóle jest nie na miejscu. Znaczy to w ogóle nie pasuje do tej sytuacji, bo ani papież nie chciał z nimi walczyć, ani nie chciał ich krytykować, ani nie chciał ich wytykać. On się tym nie zajmował. On przyszedł z przekazem takiej dobrej nadziei. Znaczy, w związku z czym, no dobrze, chcieli coś tam pokazać. Nie pokazują, ale to w ogóle nie wpłynęło na całość. To bardzo takie pouczające. Ja myślę, że jak patrzyłem na nich, to myślę sobie, że oni w pewnym momencie trochę mi się chyba głupio zrobiło. Papież okazał się dla wszystkich niezwykle autentyczny. Prawdziwy, znaczy on mówi szczerze, niczego nie skrywa, niczego nie udaje, niczego nie ubarwia. Mówi w sposób prosty, czytelny i zrozumiały i mówi jak ksiądz. Mówi jak ksiądz, jak mówi jak duszpasterz, który tak myśli, dla niego jego system wartości jest absolutnie zrozumiały, czytelny i dzieli się tym. Znaczy dzielę się tym darem z wami. Chcecie to przyjąć? Dobrze, nie chcecie przyjąć? Będzie wam trudno. Ale uprzedzam was, że będzie wam trudno, ale musicie próbować jakby to swoje myślenie osadzić w systemie wartości. Więc ja myślę, że to jest ten sposób myślenia. Ktoś, kto mówi autentycznie, normalnie, zwyczajnie, ta cała sala miała dla niego ogromny szacunek. Znaczy szacunek i takie zasłuchanie. To głębokie przeżycie właśnie. Ja myślę, że dla wielu naszych kolegów to będzie na pewno moment, który w ich życiu będzie ważny. Znaczy ten sposób mówienia, gdzie jak wchodzili na salę, to im się wydawało, że być może będą musieli coś zakrzyknąć, zaprotestować, będą musieli coś zrobić, ale to się okazało w ogóle nie na miejscu. Bo mają do czynienia z normalnym, bardzo uczciwym, zwyczajnym człowiekiem, kapłanem, który do nich przychodzi i dzieli się z nich dobrą nowiną. Dzieli się z nich nadzieją, bo to bardzo ładnie powiedziane, prawda? Że ja mówię do was, że się zestarzała ta Europa, to wszystko domarnie dosyć idzie, że są niebezpieczeństwa, ale to jest wszystko do zrobienia. Znaczy to jest do nadrobienia, znaczy niosę wam nadzieję. Ja wierzę w to, że to się da zrobić. Tylko, że po prostu to nie będzie łatwe. Bardzo piękne sformułowania, kiedy Ojciec Święty na przykład mówi o chrześcijaństwie, ale mówi też bardzo normalnie. Mówi o tym, jeżeli mówimy o ciele i o duszy, to chrześcijaństwo było, jest i będzie duszą Europy. To jest bardzo normalnie, zwyczajnie powiedziane. I bez względu na to, jak to będzie interpretował, to on mówi, że to tak jest. No po prostu chrześcijaństwo jest duszą Europy. Tak ma. No po prostu tak już ta Europa ma z chrześcijaństwem. W związku z czym i z tego wyprowadza bardzo ładną myśl, kiedy mówi o tym, że instytucje europejskie nie powinny się bać chrześcijaństwa, prawda? Bo to jest po prostu część tożsamości europejskiej. W związku z czym mało to nie jest ta, która hamuje, utrudnia, wręcz przeciwnie. Nie należy się tego bać i mówił o tym, że Kościół właśnie ze względu na swój charakter i na swoje działanie, chrześcijaństwo w ogóle, może jakby pomóc w przezwyciężeniu tych trudności. Może pomóc w tym, żeby właśnie nie przyjąć do wiadomości tylko starzenia się, ale właśnie nabraniu dynamiki, otwartości, takiej odwagi. Odwaga jest tu może dobrym sformułowaniem, że Europa powinna być odważna. Znaczy powinna być taka, która w dalszym ciągu będzie dla świata czymś, co jest ważne, cenne i która nie tyle będzie dominowała, bo to już nie te czasy, ale która będzie wzorem dla innych.
Wysłuchaliśmy rozmowy z europosłem Janem Olbrychtem przeprowadzonej przez księdza Leszka Gęsiaka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.